Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a my witamy w to gorące, wiosenne popołudnie w specjalnym, powyborczym odcinku programu Dwie Lewe Ręce. Za nami wybory samorządowe, w których blisko 30 milionów naszych rodaków udało się do urn, by wyłonić swoich przedstawicieli i przedstawicielki w tych władzach lokalnych, które są najbliżej nas. Do sejmików wojewódzkich, do rad miast i powiatów, burmistrzów, prezydentów, radnych, dzielnic i miejskich oraz wiejskich. Włodarzy. To wybory, które są dla jednych świętem demokracji, dla innych zaś upiornym przypomnieniem, że demokracja na tym lokalnym szczeblu potrafi czasami przerodzić się w swoją własną, i to nieśmieszną, parodię. My więc i o tych zwycięstwach i porażkach samego systemu demokratycznego, ale i poszczególnych komitetów, które brały udział w tym wyścigu, porozmawiamy dzisiaj. Od czego, Marcinie, chciałbyś ten powyborczy komentarz zacząć?
Od szybkiej erraty, bo gdyby 30 milionów naszych rodaków udało się do urn, to myślę, że byłby inny wynik tych wyborów. To właśnie problemy frekwencyjne według mnie silnie wpłynęły na to, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość otrzymało najwyższy wynik, ale o tym za chwilę. Od czego chciałbym zacząć? No chyba od wskazania, kto jest zwycięzcą, bo to zazwyczaj najbardziej słuchaczy interesuje. Wybory samorządowe mają tą specyfikę, że jest wszystko wszędzie naraz i każdy może powiedzieć, że to on odniósł sukces. No bo jedni powiedzą, a przecież liczy się to, kto dostał najwięcej głosów. To jest jedyny obiektywny miernik. Inni powiedzą, ależ bzdura, liczy się to, kto realnie będzie dzierżył władzę, kto ma najwięcej sejmików. Jeszcze kto inny powie, a kto tam patrzy na sejmiki, nikt nawet tak do końca nie wie, czym się sejmiki zajmują. Kto wygrał największe miasta, to jest zagadnienie. No a jeszcze inni mogą powiedzieć, no może my nie wygraliśmy ani sejmików, ani miast, ale budujemy się w terenie. No więc zastanawiam się, twoim zdaniem, kto jest zwycięzcą, a kto jest przegranym tych wyborów?
Ja zacznę jeszcze inaczej. Odbijamy tę piłkę tak, żeby nie zacząć na dobre, bo mój pogląd na te wybory i ich komentarze jest następujący. Jakiekolwiek wyciąganie ogólnopolskich diagnoz politycznych na temat kondycji poszczególnych partii, ich losów, dynamiki, która rządzi naszą sceną z wyborów samorządowych, jest wyzwaniem skazanym na porażkę. Właśnie dlatego, że nie dają one ani dobrej miary tego, jak poszczególne komitety ogólnopolskie sobie radzą. Nie muszą być koniecznie jakąś najlepszą wróżbą na wybory, no i na przykład te najbliższe już europejskie, a wreszcie przez to swoje rozdrobnienie, co właściwie w założeniu twórców naszej konstytucji i ustroju miało być ich zaletą i w jakimś sensie dalej tą zaletą jest, nie mówią nam i nie dają nam żadnego całościowego obrazu poparcia lub braku tegoż poparcia dla rządu i stanu demokracji w naszym kraju. Słowem, mówiąc bardzo wprost, idziemy w naszych wsiach, dzielnicach, miastach, powiatach, gminach, ale także w wielkich metropoliach, a w końcu w stolicy, po to, by poprzeć kandydata na radnego, radną, prezydenta, burmistrza, który nam swoim programem zaimponował, albo coraz częściej idziemy zagłosować przeciw jakiemuś burmistrzowi, prezydentowi, czy lokalnej partii politycznej, która lub komitetowi, który coraz bardziej zmienia się w sitwę. Wszystko to jest bardzo ciekawe na poziomie poszczególnych województw, regionów, gmin, samorządów miejskich i tych wielkich metropolii, ale czy naprawdę można, może zaraz wyprowadzisz mnie z błędu, wyciągnąć z tego wniosek, że jedna partia te wybory wygrywa albo przegrywa, albo że jedna je zwycięża lub nie, w innym niż tylko ten medialno-PR-owo-kampanijny sensie, tego naprawdę nie wiem i będę bronił tezy przeciwnej, że to po prostu nie jest referendum na temat rządu i opozycji.
No skoro uniknąłeś tej kuli w tak zręczny sposób, to pozwól, że spróbuję strzelić z innego kąta. Jednak moim zdaniem wolno powiedzieć kilka rzeczy na dużym poziomie ogólności. No, według mnie wolno na przykład powiedzieć, że rację ma Jarosław Kaczyński, kiedy cytuje Marka Twaina i mówi, że polityczną śmierć PiS-u przepowiedziano nazbyt wcześnie, dlatego, bo jak się okazuje, PiS bez mediów publicznych, bez tego całego admin resursu państwowego, który był rutynowo angażowany w kampanie wyborcze, nie tylko, że jest w stanie ustać, ale powiedziałbym nawet, że jest w stanie wykręcić wynik więcej niż przyzwoity. W istocie lepszy wynik, jeżeli by patrzeć na każdą partię z osobna, aniżeli wszyscy pozostali konkurenci. W istocie rzeczy to, co sprawia, że PiS będzie rządził jedynie, jak się wydaje, w czterech sejmikach, to fakt. Jeżeli oczywiście teraz trzymamy się czysto sondażowych prognoz, ale wydaje się, że PiS będzie rządził w czterech sejmikach, no to tylko dlatego, że ma bardzo mizerną zdolność koalicyjną. Po drugie, utrwaliło się przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że teraz spekulowanie na temat tego, czy Mateusz Morawiecki założy nową partię, czy Zbigniew Ziobro i jego ludzie wybiją się na niepodległość, to trzeba odłożyć na inny czas. No i wreszcie, myślę, że jakby to nazwać, finansowanie partyjnej codzienności będzie cokolwiek łatwiejsze, jeśli się będzie trzymać rękę na paru samorządach. No, czy tego nie możemy nazwać sukcesem?
No wiesz, nie dowiedzieliśmy się niczego, co nie wynikałoby z demograficznej i matematycznej kalkulacji, która dla wszystkich, którzy mieli oczy tam, gdzie oczy należy mieć i trzymali je otwarte, była dość od październikowych wyborów jednak oczywista. To znaczy 8 czy 9 milionów sympatyków Prawa i Sprawiedliwości nie mogło w ciągu kilku miesięcy wyparować w powietrzu, choć patrząc na to, jak szybko z mediów publicznych czy w ogóle z ogólnopolskiej dyskusji wyparowali liderzy tego ugrupowania, niektórzy mogli tak sądzić. Tyle tylko, że ta kampania była bardzo niemrawa. Tutaj akurat tym zarzutem porówno obdzielamy chyba wszystkie liczące się partie w Polsce. Nie wynikało, że ona będzie bardziej bolesna, czy bardziej dotkliwa przez to dla PiS-u. Okazało się, że być może, chociaż cały czas opieramy się na wynikach exit poll i to tylko na tych sejmików wojewódzkich, ale mogło okazać się coś przeciwnego, to znaczy właśnie przez to, że ona była niemrawa i przez to, że z bardzo nielicznymi wyjątkami nie udała tej premii frekwencyjnej, która była tak istotna dla tak zwanej koalicji 15 października w wyborach jesiennych, to okazało się, że może być dobra dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Które może dla odmiany liczyć na grupę sympatyków i wyborców tej partii, która w szczególnie Polsce dalekiej od wielkich metropolii po prostu po niedzielnej mszy pójdzie, odda głos i dopełni demokratycznego rytuału, którego dopełnić się nie będzie chciało mieszczuchom, klasie kreatywnej, spędzających ten piękny, słoneczny weekend, bo byłem w województwie świętokrzyskim gdzieś poza swoimi miejscami zamieszkania, albo wśród tych, którzy zwyczajnie w porę nie ubiegali się o prawo do zagłosowania w innym miejscu, które, zaznaczmy, też w ogóle trudniejsze jest nieco do zdobycia przy okazji wyborów samorządowych niż wyborów ogólnopolskich. Okazało się zatem, że ten brak kampanii był swego rodzaju okolicznością korzystną dla Prawa i Sprawiedliwości. No ale skoro o braku kampanii mówimy, zwycięzcach i przegranych, to paradoksalnie z kolei w Warszawie ten kandydat, który kampanii nie prowadził i który zachowywał się właściwie jak książę kolejnych lat u władzy, czyli Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego, jak się zdaje, po sondażach exit poll zdecydowanie jej wygrał, a ta kandydatka z kolei, która wraz ze swoim zespołem starała się kampanię prowadzić na serio, proponując najróżniejsze postulaty, wychodząc z wieloma inicjatywami, będąc obecna w stolicy i próbując zaskakiwać warszawiaków i warszawianki nowymi pomysłami w każdym prawie tygodniu kampanii wyborczej, czyli Magdalena Biejat wypadła chyba słabiej od oczekiwań, a już na pewno słabiej od tych oczekiwań, które wydawały się być w zasięgu ręki w ostatnich tygodniach tej kampanii, czyli oczekiwań na drugą turę.
No, ale o przegranych to powiemy sobie jeszcze za chwilę. Ja bym dokończył wątek wygranych.
Dobrze.
Bo właśnie uważam, że Platformę Obywatelską również można zapisać po stronie zwycięzców tego pojedynku. Zgadzam się z tobą, że Rafał Trzaskowski, książę mazowiecki, po prostu został raczej koronowany niż wybrany. I przez aklamację lud wskazał, że chce, żeby kontynuował on swoją misję jeszcze przez kolejny rok, jak się wydaje, ponieważ ta spokojna wygrana predestynuje go do tego, żeby ubiegać się o fotel prezydenta nie Warszawy, ale prezydenta państwa, jeżeli tylko znajdzie to akceptację Donalda Tuska, no bo powiedzmy sobie otwarcie, to Tusk będzie decydował o tym, kto będzie kandydatem obozu demokratycznego na prezydenta. Natomiast gdyby rzeczony Donald Tusk miał napisać polityczny testament i taką biografię, na której miałyby się kolejne pokolenia budujące Polską Rzeczpospolitą liberalną wychowywać, to chyba to dzieło musiałoby mieć tytuł Warto być nudnym. Zobacz, że pełzająca modernizacja, którą Platforma Obywatelska proponuje, żadnych gwałtownych ruchów, żadnych wielkich reform, bezpieczna niejakość, hasło wyborcze, po prostu Warszawa i wreszcie taki, ja to nazywam liberalizm Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, no problemy są, ale problemy są w każdym wielkim mieście. Być może można byłoby coś z tymi problemami zrobić, no ale też bez szaleństw, sami rozumiecie, brakuje pieniędzy, przeszkadzają procedury, nie chcemy też wyrywać drzewa z korzeniami, w związku z tym, no może najbezpieczniej jest nic nie zrobić albo niewiele zrobić, a po stronie wielkich sukcesów zapisać kładkę w duchu tego, co niedawno pisałeś w naszym newsletterze o państwie małych ambicji. No jak się okazuje, ten liberalizm właściwie z formułą zwycięską. Właściwie na to warszawiacy byli gotowi zagłosować. Uważam, że Platforma też zachowuje bardzo dużą zdolność do politycznego zagospodarowania ludzi apolitycznych. Czyli jeżeli ktoś mówi, że on się w zasadzie nie interesuje polityką, drażni go, że politycy się kłócą, chcą, żeby byli spokojnie, no to Rafał Trzaskowski jest tutaj bardzo ciekawym kandydatem. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć w tym segmencie poświęconym PO, no zastanawiam się, w co Donald Tusk grał, że się tak wyrażę, w tych wyborach. To znaczy, czy to było tak, że on jednak liczył na mijankę z PiS-em, że tak siłą rozpędu po 15 października również i uda się wygrać wybory samorządowe, czy też on zdawał sobie sprawę, że prawdopodobnie jako Platforma ich nie wygra, ale ma miękkie lądowanie, ma siatkę bezpieczeństwa rozpiętą u dołu, no bo przecież funkcjonuje jako koalicja, a za priorytet uznał konsumpcję przystawek, to znaczy powiedział sobie, i tu przechodzę do przegranych, że być może zniszczenie lewicy warte jest tych dwóch, jednego sejmików, które by w przeciwnym razie mógł zagarnąć, gdyby startowali jako koalicja, że pokazał lewicy, jak niewiele ona znaczy, jak niewiele może, i dostrzegł też, bo trudno nie dostrzec, że lewica trzeszczy w spoiwach, a skoro tak, to może aż się prosi, żeby trafiła na szrot i została sprzedana na części. Czytaj, żeby część nowolewicowa, postkomuniści i Robert Biedroń trafili kiedyś na listy Koalicji Obywatelskiej, jeśli Donald Tusk im te miejsca da, a razem z ruchami miejskimi gdzieś zostało wepchnięte pod próg i zajmowało się recenzowaniem polityki.
Wiesz, kilka słów polemiki, bo gdyby prawdą było to, że wyłącznie liberalizm i kampania robiona tak, jakby robić jej wcale nie trzeba, były kluczem do zwycięstwa w tych wyborach samorządowych dla obozu Uśmiechniętej Polski, to inny byłby wynik chociażby Jacka Sutryka, czy innych samorządowców związanych z tym szeroko pojętym obozem dziś rządzącym, którzy również przystąpili do tych wyborów tak, jak gdyby zwycięstwo i druga tura było czymś pewnym, było im dane niejako, o co starać się nie należy, a jednak mimo wszystko w kilku miejscach pewniacy związani z dotychczas urzędującymi władzami lokalnymi, ale szeroko bardziej związani z antypisem, musieli się przynajmniej z wygraną w pierwszej turze pożegnać. Niektórzy z nich, jak chociażby rządzący Gdynią 26 lat, Wojciech Szczurek, który, co prawda, zaznaczmy, miał kontrkandydata z Koalicji Obywatelskiej, będą musieli się w ogóle rozstać z urzędem. Ja myślę, że tak jak uważam, że same wybory samorządowe nie są dobrą miarą tego, co się w Polsce dzieje, tak tym bardziej nie jest ich miarą sama stolica, bo w Warszawie, jak mówi znane i opatrzone, już ograne, osłuchane powiedzonko, wygrałaby nawet sarna z krzesłem na głowie, byleby startowała z list opatrzonych logotypem Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. Jest też tak, że w stolicy tak, że Rafał Trzaskowski sam jest politykiem o bardzo dużej rozpoznawalności, którego kampania prezydencka, należy odnotować to bez kpiny, no, była w roku 20 udana. Minus decyzja o tym, by nie stawić się na debacie, która mogła kosztować go samą prezydenturę, ale sama liczba głosów, które udało mu się uzyskać i wynik były przecież nie najgorsze. No i później inicjatywa Kampusu Polska i zbieranie wokół siebie dużej liczby ludzi, przede wszystkim dużej medialnej atencji, kreowanie się na platformianego delfina, także tu grają na rzecz Rafała Trzaskowskiego, pomimo jego widocznego braku osiągnięć samorządowych. Ta kładka, o której tylko wspomniałeś, nie bez powodu tak bardzo zaczęła polaryzować opinię publiczną w ostatnich tygodniach, ponieważ urosła do rangi pewnego symbolu, żeby już nie powiedzieć synekdochy po raz wtóry, no gdyż w sytuacji, w której Chińczycy budują swoje własne satelity, Rosjanie rakiety hipersoniczne, a my chwalimy się technologią godną trzeciego wieku przed naszą erą, czyli przerzuceniem betonowego pomostu, czy kamiennego pomostu między dwoma brzegami i to jeszcze niespecjalnie rwącej rzeki, musiała budzić rozbawienie, żeby nie powiedzieć zażenowanie, także dlatego, że rymowała się z ogólnie antymodernizacyjnym prądem w samym polskim liberalizmie, czy Platformie Obywatelskiej, takim przekonaniem, że wszystko, co można nazwać wielką inwestycją, lepiej nazwać z góry megalomanią i skazać na, czy przekreślić z góry i skazać na porażkę. Na tym tle fakt, że prezydent miasta stołecznego, miasta, które ma budżet większy niż niejedno państwo, pewnie niż niejedno państwo członkowskie NATO i Unii Europejskiej, mógłby w tak kluczowym okresie dla swojej partii też i dla siebie samego pewnie, bo walczy o polityczną przyszłość, pochwalić się czymś więcej niż odsłonięcie pieszo-rowerowej kładki przez Wisłę, bo na tym tle to nawet Hanna Gronkiewicz-Waltz, wspominana dość ambiwalentnie oczywiście przez warszawiaków i warszawianki, ma większe osiągnięcia, bo co by nie mówić, w porównaniu do samej kładki, to i bulwary wiślane i powolne przekształcanie brzegu Wisły w autonomiczną w jakimś sensie i tętniącą życiem część dzielnicy Warszawy jawią się jako faktyczne, a nie tylko PR-owe osiągnięcie.
I dodałbym do tego Lecha Kaczyńskiego z Muzeum Powstania Warszawskiego, które jednak tożsamościowo dla tego miasta było czymś istotnym. No, skoro powiedzieliśmy sobie, że i o przegranych musimy powiedzieć słów kilka, a wiemy, że chcecie tak naprawdę usłyszeć, co o lewicy myślimy, tak sądzę, do tego segmentu czas przejść. Ja bym go zaczął w ten sposób. Wiemy, że nasza prawica kocha zwycięstwa moralne, czyli sytuację, w której przegrało się wszystko, co było do przegrania, ale ma się niemniej jednak poczucie wyższości, bo pozostało się wiernym swojemu etosowi, można potem zanosić skargi przed niewidzialne trybunały. Zauważam, że lewica cierpi na podobną chorobę, tylko że u nich to jest zwycięstwo merytoryczne. Mianowicie lewica nauczyła się przedstawiać problem w taki sposób, że co prawda my nie jesteśmy u władzy, ale nasze idee są u władzy, ale inni od nas odpisują pracę domową i jedynie poprzez jakieś niezwykłe zrządzenie losu to nie my wdrażamy swój własny program, tylko inni robią to za nas. Magdalena Biejat mówiła wczoraj o tych, którzy zrzynali, cytat dosłowny z programu, z którym ona startowała do wyborów, czym, jak sądzę, chciał, nie chciał, umocniła pewien stereotyp na temat partii Razem, czyli oto jest taka prymuska, zakuta na blachę, doskonale merytorycznie przygotowana, ale tak nie daje innym ściągać i szczerze mówiąc to nie bardzo ktoś takich ludzi lubi. Mi też zresztą Razem czasami przypomina taką osobę, którą pewnie każdy z was kiedyś poznał, która miała same piątki w szkole, same piątki na studiach, a potem nigdy nie mogła znaleźć pracy i nigdy nie umiała sobie ułożyć życia, bo po prostu życie nie polega na zdawaniu testów. Więc no, lewica jest zachwycona rolą think tanku Donalda Tuska i tego, że Tusk przegląda się ich propozycjom, jedne przyjmuje, inne odrzuca, no i jest zachwycona wynikiem Magdaleny Biejat. Zastanawiam się, czy ty się z tym zgadzasz, no bo jeśli spojrzeć na wyniki partii, czy bloku partii, które lewice mają w nazwie i które w gronie robotników zajmują ostatnie miejsce, w gronie kobiet przedostatnie miejsce, udało się pokonać wyłącznie Konfederację, ale umówmy się, sarna z krzesłem na głowie w elektoracie kobiecym powinna była pokonać Konfederację. No a jeżeli natomiast chodzi o Warszawę i o to, czego lewica jest tak dumna, no to nadal jest dwa razy mniej głosów niż dostał Tobiasz Boheński, przedstawiciel tak zwanej prawicy wielkomiejskiej, i to nadal jest minimalnie tylko więcej, aniżeli lewica dostała w Warszawie w wyborach parlamentarnych, więc twoim zdaniem to jest sukces, czy jest to ratowanie twarzy, że cokolwiek się udało?
Nie wiem, jestem zdziwiony tym, jak brutalny atak przypuściłeś na ten cały słynny entryzm. Myślałem, że to o to chodzi, żeby lewica wprowadzała swoje pomysły do koalicji, która później będzie je realizować. Ja mam do tego oczywiście ambiwalentne podejście i sam się z tym mierzę, co tu jest przyczyną, a co skutkiem i co jest zamierzonym celem rzeczywiście rozpowszechniania się pewnych prospołecznych, lewicowych czy progresywnych idei, a co jest po prostu ich zawłaszczeniem przez obóz neoliberalny, które prowadzi nie do ich realizacji, a do tak zwanego catch and kill, jak się mówi w dziennikarstwie amerykańskim, czyli że łapiesz jakąś chwytliwą historię, ale nie po to, by ją opublikować, tylko po to, aby ją z premedytacją zdusić i uwalić, aby na przykład jakiś bogaty beneficjent twojej gazety, twojego tytułu na tym nie ucierpiał. I to jest oczywiście otwarte pytanie, czy mamy do czynienia z takim entryzmem pod tytułem, że no, skoro już nawet Platforma Obywatelska mówi o mieszkaniach, o czystym transporcie, o lepszych usługach publicznych, no to może dziejowa misja lewicy, szczególnie takiej lewicy bardzo wielkomiejskiej, kierującej swój przekaz do i tak elit edukacyjnych i symbolicznych naszego społeczeństwa, powoli dobiega końca, no skoro i oni się adresują do tych mieszczuchów, tych wykształconych, tych dobrze sytuowanych, a partie liberalne właściwie robią coś podobnego, tylko wykazują się być może większą sprawczością, no to tutaj horyzont się zbliża. Czy jest to raczej to właśnie catch and kill, to znaczy lewica wykonuje pewną pracę u podstaw, mówiąc o różnych rozwiązaniach, promując je, a następnie gdy one w końcu wchodzą do głównego nurtu, to tu mamy problem raczej ze zjawiskiem horyzontu uciekającego, a nie zbliżającego się, to wtedy, kiedy one przestają być politycznie toksyczne, przejmuje je jakieś ugrupowanie centroprawicy lub prawicy i bierze za własność. Ale ja mam też jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące w ogóle tego, jak zaraz do lewicy obiecuję przejdę, no bo przecież nie będę uciekał od tego pytania, ale też jedno spostrzeżenie o tym, jak w ogóle nasze wybory samorządowe się zmieniają i ten język mówienia o mieście, wspólnocie, usługach, równości w samorządzie jednak mimo wszystko się zmienia. Czego nie doceniamy czasami. Ja dzisiaj rzeczywiście wychodzę w tym programie na tę osobę, która łagodzi pewne krytyczne ostrze różnych opinii i trochę je niuansuje, bo przygotowując się do naszego dzisiejszego programu, trafiłem na artykuł z tygodnika Wprost sprzed ponad 20 lat na temat samorządowców, których niektórych nazwiska do dzisiaj znamy, co samo w sobie jest bardzo, bardzo, bardzo symptomatyczne dla polskiego samorządu, gdzie w tym tekście były wymienione bardzo proste rady na to, jak być dobrym samorządem. Prywatyzować mienie publiczne, wyburzać stare kamienice, ściągać inwestycje z zagranicy i nie wydawać za dużo na administrację. No tak kilka prostych recept połączone z takim mottem prywatyzować i jeszcze raz prywatyzować. Tam chwaleni byli na przykład włodarze, którzy miejskie spółki wprowadzają na warszawską giełdę, tak? Albo którzy pozbywają się przedszkoli, żłobków, szkół, obiektów sportowych. Dzisiaj by się nijak nie utrzymało i to pokazuje nam, jak ta retoryka towarzysząca także samorządowi się zmienia. Ba, tezy, takie jakie słyszeliśmy na debacie warszawskiego klubu DLR na temat mieszkalnictwa, jeszcze ledwie kilka lat temu usłyszelibyśmy tylko od kandydatów ruchów miejskich czy lewicy, a to i tak tej najbardziej uświadomionej lewicy w największych miastach, a nikomu nie śniłoby się, że przekonanie o konieczności inwestowania w budownictwo mieszkaniowe, ukrócenia przestępczej reprywatyzacji, udostępniania większej ilości mieszkań komunalnych i remontowania tych mieszkań komunalnych staną się w pewnym sensie już w Polsce głównym nurtem. Czy więc lewica przegrała? Gdyby oczywiście traktować wyniki wyborów do sejmików jako ogólnopolski sondaż, należałoby powiedzieć tak, przegrała. Jest w jakimś sensie to dla nich na pewno bolesną lekcją i takim głośnym, nieprzyjemnym, dudniącym w uszach porannym odgłosem budzika, który mówi, że halo, czas wstawać i wziąć się do pracy. Z drugiej natomiast strony znów nie mogę wzbić się na taki poziom cynizmu, który na przykład atakuje lewicę za to, że w tej kampanii rzekomo mówiła tylko o aborcji, prawach LGBT i kierowała swój program do dziewczyn i chłopaków o niebieskich włosach, ewentualnie dla zwolenników, dla uczestników demonstracji na temat wolnej Palestyny, bo zwyczajnie tak nie było i przepraszam, że... Cóż, wchodzę w niecodzienną dla mnie rolę i jakby odbijam trochę piłeczki z pola boiska lewicy, bo ich program w tej kampanii samorządowej, która oczywiście udana jakoś specjalnie nie była, źródła, ale jednak nazywał się Szkoła, Mieszkanie, Szpital i skupiał na kwestiach naprawdę bardzo bliskich obywatelom i obywatelkom, mieszkańcom i mieszkankom naszych miast. Stąd ze serdecznymi pozdrowieniami i ciepłym ukłonem dla naszych kolegów i koleżanek, którzy wysnuwają z tego jakąś tezę o fundamentalnym upadku pomysłu lewicy na Polskę. Ja się pod tym podpisać nie mogę, nie dlatego, że mam taki wielki imperatyw, żeby ich bronić, ale raczej dlatego, żeby zauważyć, że tam, gdzie mieli sensownych kandydatów, tu może leży problem, i tam, gdzie rzeczywiście artykułowali tezy swojego programu, to nie były to pomysły złe, a fakt, że przesuwają dyskusję o tym, o czym rozmowa o polityce samorządowej w Polsce powinna dotyczyć, to też jest swego rodzaju dobre zjawisko. Ale być może masz rację, dla tej partii na poziomie ogólnopolskim przyjdzie czas na bardzo twardy i surowy wybór, albo z Tuskiem, albo osobno, a nie w połowie drogi, tracąc na obydwu frontach, nie mogąc być zarazem skrzydłem Platformy Obywatelskiej, ale zarazem nie mając odwagi, by od obozu Uśmiechniętej Polski się raz a dobrze oddzielić i poświęcić te kilka stanowisk ministerialnych czy stanowisko marszałka Sejmu w wysiłku budowania autonomicznej, niezależnej opcji politycznej w Polsce.
No, słowo polemiki w sprawie entryzmu. Wiesz, gdyby tak działał entryzm i gdyby tego nauczał Gramsci, to we Włoszech dzisiaj panowałby król, a rządziłby duce. Różnica byłaby tylko taka, że król w mowie tronowej powiedziałby mieszkanie prawem, nie towarem, a w 68 roku w Paryżu i w Berkeley ludzie chodziliby pod sztandarami z napisem trzeba być uśmiechniętym i europejskim. To jest mylenie entryzmu z kapitulanctwem. No, według mnie to, co uprawia na przykład Robert Biedroń czy Włodzimierz Czarzasty, to jest walka, ale nie o dobry wynik lewicy, to jest walka o kiedyś w przyszłości miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, i to jest już planowanie sobie emerytury w Polskiej Rzeczpospolitej Liberalnej. Według mnie to jest część problemu, nieumiejętność wybicia się na niepodległość. Natomiast zgodzę się z tobą bez żadnych zastrzeżeń co do tego, że nie da się sprowadzić kampanii lewicy tylko do aborcji czy Palestyny, to byłaby karykatura. Przede wszystkim, gdyby tak było, to ten wynik moim zdaniem byłby znacznie słabszy, a po drugie, nie zobaczylibyśmy na przykład pierwszy raz radnych partii Razem w poszczególnych miastach, a już wydaje się przesądzonym, że takowi będą. No jeżeli będziesz miał na przykład radnych Razem w Łańcucie, no to tak, to jest realny sukces. To zmienia też trochę charakter tej partii. To sprawia, że ona będzie tak na przyszłość bliższa krwiobiegu. No ale skoro tak, to gdzie jest pies pochowany? Dlaczego nadal lewica ma problem z tym, żeby swoje znakomite pomysły zamieniać na głosy, a głosy zamieniać na miejsca w sejmikach, radach miejskich czy w gabinetach prezydentów i burmistrzów. No moim zdaniem szybka diagnoza. Truizmem jest już mówić, ale powtarzajmy to w kółko, że lewica kompletnie zaniedbała temat mediów. Nie ma własnych mediów, właściwie nic nie zrobiła, żeby je zbudować. Od siebie mogę powiedzieć, że jak już się jakieś medium pojawia, które może głosi bliskie im hasło od czasu do czasu, to zauważam entuzjazm na dołach partyjnych i najbardziej eufemistycznie mówiąc chłodne przyjęcie u góry. Podobnie, wiesz, jak my zaczęliśmy zakładać kluby DLR, to wszyscy się pytali, dlaczego my to robimy, a nikt tego nie robił przed nami. To jest bardzo dobre pytanie, nie znam na nie odpowiedzi. Dodałbym też, że gdybyśmy tu zaczęli zapraszać...
Nie powiedziałbym, że nikt.
Słucham?
Nie powiedziałbym, że nikt.
No, jak patrzę na krajobraz partyjnych, wiodących środowisk intelektualnych, to od czasów świetlic krytyki politycznej naprawdę była pustynia. Kolejna sprawa, no gdybyśmy tu zaprosili trochę dziennikarzy, to też myślę poopowiadaliby o tym, że jest to środowisko polityczne, które często miewa bardzo lekceważący stosunek do pracowników mediów i nie buduje z nimi dobrych relacji. No ale kolejna sprawa, no partie muszą też mieć pewnego rodzaju pasy transmisyjne, czy gdzie byłby PiS, gdyby nie miał Radia Maryja, Klubów Gazety Polskiej, Polski Wielki Projekt, gdyby nie umiał jednocześnie mieć i wysublimowanego kwartalnika idei i powiedziałbym portalu do pałkarskiej walki partyjnej. No, Lewica też powinna mieć, prawda, jakieś związki zawodowe, z którymi bardzo blisko współpracuje, etc. Druga sprawa, którą bym podkreślił, no słuchanie w kółko, że wybory samorządowe to są bardzo trudne wybory dla Lewicy, sprawia, że mi ręce nie mają gdzie opaść, no bo ja jeszcze rozumiem, że mogą być rodacy, którzy powiedzą sobie, ja bym się trochę bał tych ludzi dopuścić blisko wojska, straży granicznej, wywiadu, kontrwywiadu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tak dalej. No ale w tematach typu mieszkania, szkoły, zieleń miejska i tak dalej, no to wydawałoby się, że tutaj akurat to Lewica może pójść jak po swoje. Znaczy skąd ta narracja, że dla nich z musu i koniecznie wybory samorządowe muszą być strasznie trudne? Gdyby zresztą dodać sprzed 5 lat wynik SLD i Razem, to tak poza wszystkim byłby on sporo lepszy od obecnego, bo oni wtedy dostali 8-19. Wiem, że się nie sumują w ten sposób wyniki, no ale jednak rozważyłbym to. No i wreszcie, o ile nie chcę zaprzeczyć temu, co powiedziałem na samym początku, że ta kampania była bardziej wielowątkowa niż mogło się wydawać, no to jednak w takim powszechnym mniemaniu, co się przebiło z komunikatów Lewicy, według mnie trzy rzeczy. Aborcja, słowa ministry Kutuli o tym, że te wybory są o aborcji, które były cały czas cytowane i często prześmiewczo, prawda? Jak wybory samorządowe mogą być o aborcji? Druga rzecz to antypisizm, a czy końcówka kampanii to był Włodzimierz Czarzasty, to była Magdalena Biejat, to byli wszyscy święci powtarzający, głosujcie na nas dlatego, bo my powstrzymamy PiS skutecznie, trzeba dobić PiS, nawet był taki plakat Magdaleny Biejat. A dodam przy okazji aborcji jeszcze atak na trzecią drogę, prawda? Czas pokazać trzeciej drodze czerwoną kartkę, no przecież to było stricte związane z zagadnieniami aborcyjnymi, jak się okazało, ta czerwona kartka się nie pojawiła. I mieszkania. No tylko w przypadku mieszkań mam wrażenie, że istnieje w społeczeństwie poczucie braku sprawczości po stronie Lewicy. Ja mam wrażenie, że ludzie nie wierzą w to, że Lewica te rzeczy zrobi. Jeżeli chodzi o aborcję, nie muszą wierzyć w Lewicę, prawda? Wierzą w Donalda Tuska, rozumieją, że jak zmieni się lokator Pałacu Prezydenckiego, to prawdopodobnie Tusk wywalczy temat aborcji. Jeśli chodzi o antypisizm, znaczy wolisz podpiąć się pod szefa antypisowców, czyli pod Tuska, niż pod jego kilkuprocentowego partnera. A jeżeli chodzi o mieszkania, no tu Lewica według mnie mało jest w stanie pokazać, a ta sprawczość nie zyskuje na tym, że według mnie Lewica fatalnie dobrała sobie resorty przy podziale ministerstw. O ile Ministerstwo Pracy było według mnie dobrym wyborem i naturalnym dla Lewicy, o tyle naprawdę szkolnictwo wyższe i cyfryzacja nie pomagają zdobywać głosów.
Ja nie zajmuję się mówieniem partiom, co one powinny zrobić ani za darmo, ani za pieniądze, więc moja wypowiedź będzie trochę inna, bo nawet zapytany dzisiaj przez jednego z dziennikarzy, czy spotkam się pokomentować wynik wyborczy Lewicy, bo z całą pewnością jest mi to bardzo bliskie, powiedział mój rozmówca i z całą pewnością bardzo to przeżywam. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że mnie, tak jak miliony Polaków, interesuje to, jak dobrze działa transport w moim mieście, ile kosztuje mieszkanie, jak działa lokalna placówka ochrony zdrowia albo szkoła, i czy moi samorządowcy są rzeczywiście zainteresowani tym, co do nich należy, a nie to, czy konkretnie Komitet Lewica sobie w Polsce dobrze poradził, czy źle poradził, bo no, prawdę mówiąc, nie ma na moje życie wielkiego przełożenia wynik Komitetu Lewicy w jakimś bardzo odległym ode mnie województwie w wyborach samorządowych właśnie, bo to o tych najbliższych nam sprawach te wybory fundamentalnie są. Więc to po pierwsze. Po drugie, mam problem z komentowaniem wyniku wyborczego kandydatów i kandydatek kandydujących spod tego szyldu, ponieważ tam nie było jednej lewicy i nawet słuchając ciebie nie do końca wiem, którą z nich ty rozliczasz z porażki, bo na jednej liście wyborczej można było znaleźć kandydatów i kandydatki Partii Razem, Polskiej Partii Socjalistycznej, starego SLD i kilku jeszcze innych środowisk.
Wystartowali jako blok,
I zarazem na przykład no, zarzuty, że Katarzyna Kotula mówiła za dużo o aborcji, która zresztą ona jest, jak rozumiem, pełnomocniczką czy wicepełnomocniczką rządu.
Nie mówię, że wybory samorządowe, już zostawiam gramatykę tego zdania, ale te wybory są o aborcji. No manifestacyjnie nie są. trzeba pokazać czerwoną kartkę trzeciej drodze w wyborach samorządowych z uwagi na aborcję. No, manifestacyjnie nie jest to żadna czerwona kartka, jeśli chodzi o tematy samorządowe. Tylko tyle mówię.
Różnimy się w ocenie tego, na ile wypowiedzi polityczek lub polityków i na ile wynik wyborczy lewicy świadczy o jej realnych przewagach i słabościach. Przypomnę ci, że ledwie tydzień albo dwa tygodnie temu w tym samym studiu mówiliśmy, że PiS nie prowadzi kampanii wyborczej, kompletnie ją położył, nie inwestuje w swoich kandydatów, właściwie porzucił Boheńskiego na śmierć i wyciągaliśmy wnioski dotyczące tego, że właściwie no, PiSu właściwie w tych wyborach w ogóle nie ma, a kolejne wypowiedzi liderów tego środowiska czy ugrupowania no są już tak, prawda, pogardliwe wobec samej idei wyborów samorządowych, że nie wiadomo, co z tego, co w ogóle o tym myśleć. Tymczasem mimo wszystko, mimo rzeczywiście realnie bardzo słabej kampanii, Tobiasz Boheński osiągnął, tak wskazują przynajmniej wyniki exit poll, drugi rezultat w Warszawie, a Magdalena Biejat trzeci. I tu jest między nami polemika. To znaczy ja cały czas nie uważam, że te wybory nam służą za taką miarę tego, co lewica robi albo czego nie robi, bo też nie było jednej, zobacz, taktyki lewicy w tych wyborach. Były miasta, gdzie popierała ona wprost kandydatów obozu Uśmiechniętej Polski, takie jak Wrocław właśnie przypomniany i Jacek Sutryk. Skądinąd, co bardzo zabawne, oczywiście prezydent raczej z lokalnymi działaczami czy środowiskami lewicowymi i aktywistami miejskimi skłócony mocno, a były takie, gdzie startowała ta lewica osobno. Stolica jest tego przykładem i gdzie nadzieje na wynik były bardzo wysokie. Były wreszcie takie miasta jak Łódź czy Kraków, gdzie lewica kandydowała w szerokiej koalicji, więc tam jeszcze trudniej jest przełożyć politykę.
Pokazywała czerwoną kartkę trzeciej drodze, kandydując razem z nią.
No więc właśnie, dlatego mówię, że tutaj próba wyciągnięcia z tego wyniku prawdziwianu lewicanu, co robią nasi koledzy i koleżanki w mediach społecznościowych od kilkudziesięciu godzin, mnie się wydaje po prostu bardzo, bardzo trudna. Bo na analogicznej zasadzie należałoby powiedzieć, że w takim razie PiS coś robi wyjątkowo dobrze, skoro świetnie poszło w tych sejmikach. Tymczasem wszyscy widzimy na ogólnopolskiej scenie partyjnej, że raczej ten PiS nie ma specjalnie dużo sukcesów, ani specjalnie pomysłu na Polskę.
Ja uważam, że te wybory perfekcyjnie pokazują, na czym polegają siły i słabości PiSu. To jest powtórka w dużej mierze z wyborów 15 października. To znaczy PiS jest w stanie wygrywać wybory w tym rozumieniu, że dostaje najwięcej głosów. Znowu. Natomiast nie jest w stanie rządzić, ponieważ nie ma żadnej zdolności koalicyjnej i nie ma jej ani w Sejmie, ani w sejmikach, ani w radach miejskich. Może to ostatnie zacznie się zmieniać teraz, ale jest nadal prawdziwą konstatacja, że Jarosław Kaczyński popełnił błąd, doprowadzając do anihilacji porozumienia Jarosława Gowina, które mogło być dla niego jakąkolwiek szansą na tą prawicę wielkomiejską, że nie doinwestował Kukiza, który również mógł wyhodować go przez ileś lat na koalicjanta, czy mógł wreszcie, według mnie, no nie na ostatniej prostej, ale parę lat temu spokojnie mógł powalczyć o PSL jako o partnera. Te zaniedbania popełnione lata temu na poziomie warszawskim, oczywiście, że wracają teraz, także i w tych wyborach samorządowych, no bo kto będzie tworzył koalicje, które będą realnie rządzić w cirka 12 województwach? No będzie je tworzyła obecna koalicja rządowa.
No ale już za chwilę wybory europejskie, które akurat w przeciwieństwie do tych samorządowych dają partiom okazję do sformułowania takiej bardziej całościowej opowieści o świecie, o problemach, które przed nami stoją i o swoich pomysłach na ich rozwiązanie. I moim zdaniem to one będą bardziej przypominały pewnego rodzaju referendum nad rządami Donalda Tuska i nad tymi 100 dniami Donalda Tuska. Powiedziałeś o lewicy jeszcze coś w kontekście aborcji, co moim zdaniem pozwala rzucić światło na nieco paradoksalną sytuację tego ugrupowania. Bo jeżeli już musimy te ogólnopolskie problemy przenosić na wybory lokalne, to w tym sensie akurat lewica za brak propozycji dotyczących aborcji mogła rzeczywiście w tych wyborach oberwać czy ucierpieć, bo w tym sensie to przecież było jeden z postulatów, jedna z wyborczych obietnic i zobowiązań, które pomogły tak bardzo podnieść frekwencję i uzyskać tę premię frekwencyjną jesienią minionego roku. Tak? To ogólny pakiet demokratyczno-prawo-człowieczo-kobiecy, również przecież, trudno już temu dzisiaj z perspektywy czasu zaprzeczać, niósł do góry nie tylko Koalicję Obywatelską, ale wszystkie te listy, być może nawet pomógł Lewicy przeskoczyć Konfederację w tych wyborach. Fakt, że
obecnie wśród kobiet przedostatnie miejsce.
No właśnie, fakt, że z tego pakietu niewiele się udało zrealizować, może być istotny, ale ja tu wrócę do mojej obserwacji, którą podzieliłem się na początku tej rozmowy. Znaczy też demografii i matematyki nie oszukasz. No, jeżeli tak dobry wynik komitetów opozycyjnych wówczas w wyborach jesiennych był możliwy dzięki premii frekwencyjnej i to dzięki temu możliwe było sformowanie koalicji pomimo przecież zwycięskiego wyniku Prawa i Sprawiedliwości, to trudno byłoby spodziewać się czegoś innego w momencie, w którym ta premia za mobilizację i frekwencję umyka. Czy są jakieś morały albo wnioski ogólnopolskie, które można jeszcze z tych wyników wyborów wyciągnąć? Takie natury doraźnej moim zdaniem dotyczą tego, że to tylko zaostrzy konflikt między trzecią drogą a lewicą i koalicją obywatelską, bo trzecia droga to najbardziej konserwatywne i reakcyjne skrzydło koalicji, uzyskuje kolejne narzędzia do szantażowania pozostałych członów koalicji 15 października rządu Donalda Tuska swoimi antyspołecznymi i antypaństwowymi postulatami. To uwaga numer jeden. Uwaga numer dwa, która nie jest dziełem mojej elokwencji, lecz podsunął mi ją serdeczny przyjaciel tego podcastu, dr Marcin Kędzierski, dotyczy tego, że właściwie w jakimś wymiarze też wszystkie komitety ogólnopolskie starają się już o jeden typ wyborcy. Jest to drobny lub średni przedsiębiorca z drobnego lub średniego ośrodka w Polsce, sektor MŚP w mniejszych miastach, bo to dokręcanie śruby przeciwko składkom na zdrowie i składkom na ubezpieczenie społeczne było jedynym chyba leitmotivem, który jakoś był w stanie połączyć wszystkie ugrupowania od PiS-u przez Konfederację, Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską i część rządowej, Lewicy właśnie, to spostrzeżenie numer dwa. A spostrzeżenie numer trzy w ogóle dotyczy chyba przewrotnej natury tych wyborów jako takich, bo zobacz, to są wybory samorządowe i samorząd w Polsce to jest ta gałąź władzy, która jest nieustannie od 30 lat uwznieślana jako ta, po pierwsze, jako dzieło najbardziej udanej reformy trzeciej RP, po drugie jako ta, gdzie prawdziwe wartości wolności, pluralizmu i demokracji, coś podobnego nawet minister Adam Bodnar pisał, przetrwały, czyli właśnie w samorządzie, jest jednocześnie tą gałęzią, gdzie najłatwiej o nepotyzm, kolesiostwo, klientelizm i model utrwalania władzy, który skutkuje rządami, które zawstydziłyby, wiesz, powiedzieć, że klana Sadów to mało, no nawet w jakimś sensie Muammara Kaddafiego i Saddama Husajna, bo mamy w Polsce już burmistrzów i prezydentów, którzy gdy zakończą swoje urzędowanie, będą sprawowali mandat ponad 40 lat, na przykład tu na Mazowszu w Mszczonowie. Józef Grzegorz Kurek po tych wyborach stoi na progu takiego osiągnięcia. No ale i sam fakt, że w kolebce polskiego liberalizmu, czyli na Pomorzu i w Trójmieście, właściwie kandydaci i kandydatki Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej Unii Wolności, mogą właściwie być pewni tego, że rotować się będą tylko z innymi kandydatami Koalicji Obywatelskiej lub popieranymi przez Koalicję Obywatelską, samo w sobie jest godne odnotowania. Wreszcie fakt, że w ponad 400 gminach w Polsce był tylko jeden kandydat na stanowisko...
To jest klęska polskiej samorządności.
W ponad 400 był tylko jeden kandydat.
Brak konkurencji politycznej, co rozumiem całkiem dosłownie, to już można chyba porównywać, nie wiem, z państwami totalitarnymi, gdzie jest jeden kandydat i można zagłosować tak albo nie, natomiast nie można w żaden sposób rzucić mu wyzwania. Ja bym, zgadzając się z tym, co mówisz, tylko poparł to własnym doświadczeniem, no w niejednym mieście jest taki El Presidente, który jest wiekuisty i nie można się go pozbyć i I no ja sam mieszkałem w mieście, w którym prezydent jeździł po głównej ulicy dorożką przewiązany szarfą i pozdrawiał tłum takim gestem. I kto zobaczyłem, to już uznałem, że nigdy więcej nie dam się przekonać do wizji tego, że samorząd jest królestwem niebieskim. Przy tej okazji mogę polecić naszą polemikę z profesorem Antonim Dudkiem na temat samorządu, którą nagraliśmy w tym programie. Mam wrażenie, że dobrze się zestarzał tamten odcinek, a ja bym od siebie powiedział jeszcze dwie rzeczy, jedna po lewo, druga po prawo. Ta po prawo to eksperyment z Tobiaszem Boheńskim, według mnie dość zajmujący, dlatego, bo ja już teraz wiem, co to jest ta prawica wielkomiejska, o której tyle słyszałem. To jest mianowicie jakaś próba stworzenia takiej odmiany PiSu, która mogłaby rozmawiać z Konfederacją. Bo zwróć uwagę, Boheński z jednej strony konserwatystą jest bezsprzecznie, konserwatystą dość chytrym. Jak zaproponował piątki Wege, to bardzo niewielu ludzi się połapało, że on w ten sposób chciał przywrócić post do szkół. I zrobiłby to całkiem efektywnie, ale w bardzo nowoczesnym przebraniu. Równolegle jednak Tobiasz Boheński, kiedy tylko miał powiedzieć coś konkretnego na tematy społeczno-ekonomiczne, to o co mówił? No, że z tymi mieszkaniami to będzie bardzo trudno, żeby je budować, no ale można te resztki zasobu komunalnego przecież sprywatyzować. No a z tym transportem publicznym to też będzie strasznie trudno, no ale można przynajmniej nie utrudniać życia kierowcom. No to są wszystko rzeczy, które wydają mi się być miodem na serce Konfederaty, zatem gdyby wziąć taką część Konfederacji, która jest nieco bardziej wyjściowa, no nie powiedzmy posła Brauna, tylko marszałka Bosaka, no to Bosak-Boheński to wydaje mi się byłby duet, który by się natychmiast we wszystkich zasadniczych sprawach dogadał. No trzeba byłoby tylko zrobić jedno, Konfederacja by się musiała trochę zdediabolizować, a PiS musiałby przeciąć te kotwice socjalne, które dawniej go trzymały, a może teraz zdaniem niektórych pisowców będą już go raczej hamować. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć tym razem po lewej stronie, może Magdalena Biejat będzie miała okazję na dogrywkę i na pokazanie, że być może z Rafałem Trzaskowskim w Warszawie wygrać się nie da, no ale kiedy książę Mazowiecki wyprawi się już do Pałacu Prezydenckiego, no to ciężko będzie wskazać równie popularnego kandydata, no i może wtedy Lewica mogłaby liczyć, czy partia Razem już wtedy samodzielnie mogłaby liczyć na drugą turę i wtedy zobaczylibyśmy, że z kolei Lewica Wielkomiejska jest czymś, na czym można budować.
No gdzie jak gdzie, ale to miasto stołeczne Warszawa jest tym polem, na którym siły reprezentacji książąt mazowieckich i ich przeciwników mogłyby się zetrzeć no właśnie, chciałem powiedzieć tron, ale już odpuśćmy sobie trochę tę monarchistyczną metaforykę i powiedzmy wprost urząd prezydenta stolicy właśnie, no bo nigdzie indziej tak korzystnych warunków Lewica mieć nie będzie, ale te wyniki też jakoś nie napawają wielką nadzieją, bo po dobrej, zaznaczę, mówię w swoim imieniu, po dobrej w moim przekonaniu kampanii Magdaleny Biejat i po dość korzystnych okolicznościach, które mogły umożliwić wejście do drugiej tury, okazało się, że jednak panowanie Platformy Obywatelskiej w Warszawie jest trudniejsze do skończenia, nawet pomimo dobrych argumentów w ręku, niż wydawać się by to mogło. No ale na tym też polega polityka. Jedni z najdłużej przecież żyjących i obecnych polityków w polskim systemie mają to do siebie, że nie boją się kandydować w każdych kolejnych wyborach i nie boją się też porażki i czasami do tej władzy udaje im się wracać. Ba, Krzysztof Bosak na przykład, żeby wymienić jedno z tych nazwisk, po licznych porażkach w różnych wyborach, a także rozlicznych startach na urząd chociażby prezydenta RP, w końcu został tym wicemarszałkiem Sejmu i w końcu partii nie stracił i dalej będzie liczył się pewnie także i w kolejnym wyścigu. Lewica jest tu kilka okrążeń do tyłu, nie wyprodukowała sobie jeszcze aż tyłu.
Jest to też, dodam, klasyk enteryzmu, to znaczy od wchodzenia z Ligą Polskich Rodzin do rządów pisowskich, aż po taniec z gwiazdami, zawsze szukał sposobów na to, żeby się przebić do głównego nurtu i znormalizować swój program.
Tak, ale też zamykając tę część naszych komentarzy, bo też na tym nie poprzestaniemy, jesteśmy na razie przecież tylko po jednym exit polu, a tutaj jeszcze sporo wyników przed nami. Chyba trzeba powiedzieć pewną naprawdę obiegową, uniwersalną i banalną, a jednak bardzo prawdziwą w tym kontekście rzecz, mianowicie to są wybory też kadrowe. Tu się wybiera tysiące ludzi i trzeba być w stanie te tysiące osób znaleźć, wystawić i wypromować od wsi i małych okręgów wiejskich, aż po największe metropolie. Można z tego wyciągnąć wiele lekcji na przyszłość, z tego, jak zakorzenienie w ogóle w Polsce premiuje i jak ta ciężka polityczna praca u podstaw, która jest mało spektakularna, mało medialna, mało czasami przyjemna, ale przynosi realne rezultaty. To morał nie tylko dla lewicy, choć być może dla niej szczególnie, ale do wszystkich, którzy biorą udział w tym samorządowym wyścigu.
No, morał to dobry sposób, żeby zakończyć program, ale zanim go zakończymy, no to pozwólcie, że padnie obowiązkowa formuła o tym, że bardzo zachęcamy was do tego, że jeśli chcielibyście oglądać więcej takich odcinków, jeśli chcielibyście, żeby ten podcast się rozwijał w kierunku najbardziej opiniotwórczego medium na lewo centrum i chcielibyście współuczestniczyć w naszym i wierzymy w to waszym marzeniu o tym, żeby takie medium stworzyć, to rozważcie proszę wsparcie nas na Patronite, znajdziecie tam całą naszą ofertę, wśród niej newslettery, bonusowe odcinki, możliwość pierwszeństwa w zadawaniu pytań do Q&A-ów, możliwość brania udziału w spotkaniach na żywo i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Polecamy rzucić okiem i polecamy się na przyszłość, no a pod ten czas dziękujemy już za waszą życzliwą uwagę i żegnamy się z wami tradycyjnym. Do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.
Dzięki.